Rozmowa punkt dziewiąta.
Gościem rozmowy punkt dziewiąta jest pan Adam Fulasz, dziennikarz, bloger, publicysta, specjalista, jak co można panu powiedzieć?
Mam nawet wyszukiwarkę treści, także przedsiębiorca trochę.
Przedsiębiorca, wydawca?
No raczej wydawca, bo to tak się nazywa fachowo.
Dobrze, ale jakby z zamiłowania i z działania także dziennikarz zajmujący się problematyką miejską. Gdzie można pana poczytać, zobaczyć?
Jak wpiszę, próbuję znaleźć swoje artykuły w sieci internet, to nie znajduję ich w moim własnym wydawnictwie, bo tak dużo osób je pożycza i sobie publikuje, także wszędzie.
Dobrze, ale można powiedzieć, że jest pan freelancerem raczej, prawda? Tak, także...
No, mam własne wydawnictwo, ale każdy sobie z niego pożycza, co chce i nie mam nic przeciwko temu.
Dobrze, ale tworząc artykuły, sięga pan do, nie wiem, do osób, do źródeł, do tekstów?
Tak, raczej staram się publikować takie bardziej źródłowe rzeczy. Takie bardziej źródła dla innych dziennikarzy. Głównie próbuję działać jako agencja prasowa, czyli dawać takie źródła, jakieś takie docierać do tych właśnie, do esencji.
Dobrze, i w obszarze zainteresowań jest miasto Zielona Góra, czy nie tylko?
O nie, nie. Ja się zajmuję tematyką w całej Polsce, w różnych miastach.
Jak ją można, że tak bym, sklasyfikować? To są, nie wiem, sprawy społeczne, sprawy infrastrukturalne, bo tu poza anteną rozmawialiśmy, że to jest pana taki
głównie takie sprawy ekonomiczne. Ja raczej patrzę tak z perspektywy ekonomisty, tak niewykształcony.
Dobrze, i jak rozumiem, te publikacje są dostępne. Zielona Góra jest również przedmiotem zainteresowań, jak rozumiem, ze względu na to, że pan mieszka w Zielonej Górze.
No tak, tylko dlatego w zasadzie, bo tak to nie jest jakiś taki temat zbyt ciekawy w skali kraju.
Dlaczego, przepraszam?
No nie
zaraz
jesteśmy,
jako Zielona
Góra. Nie jesteśmy jakimś, no... Takie... nie jesteśmy aż tak interesującym jakby rynkiem. Zielona Góra nie jest tak silnym miastem, jak na przykład Olsztyn czy Rzeszów, z porównywalnych miast tej wielkości.
Tej wielkości?
Powodów.
Dynamika rozwoju, przepraszam, nie jest imponująca?
No czy... tamte miasta potrafią się dużo szybciej przepoczwarzać i dużo szybciej zmieniać i rozwijać niż Zielona Góra z różnych przyczyn.
Dobrze, pan jakby kiedy już publikuje i interesuje się Zieloną Górą, sięga do źródeł, sięga także do osób. Ostatnio spore poruszenie wzbudziło sprawa pana, nie wiem, interpelacji, zapytania do radnych, do Rady Miasta w sprawie pogromców Bazgrołów. O co dokładnie chodziło?
Rozmawiałem z jednym z twórców, tych, którzy malują na murach. To są ludzie, którzy potrafią to także studiować. Czyli na przykład ktoś studiuje grafikę, a jednocześnie bazgroli po murach. No, te osoby pewno wolą pozostać w cieniu, ale po prostu one malują po tych murach, bo to lubią. To jest też taki sposób życia po prostu. I część z tych ich dzieł im wychodzi. Udają się. I wielu z tych artystów odnosi spory sukces. Typu na przykład ktoś wykuje dzieło takiego artysty ze ściany, wykuje z tynkiem i je sprzedaje w jakiejś galerii na przykład za 1 000 000 złotych. To tak wygląda trochę. Część tych artystów odniosła ogromny sukces. Na pewno każdy słyszał o Banksym, który jest przede wszystkim takim artystą malującym na murach. I te jego dzieła też są, mają wielomilionową wartość i myślę, że każda taka w miarę oczytana osoba wie, że ten street art, czyli mówimy o sztuce ulicznej zwanej street artem, potrafi mieć bardzo wysokie ceny na rynku.
W Zielonej Górze ten street art, o którym pan mówił, został, że tak powiem, zrównany z Bazgrołami i jest zamalowywany. I to się panu nie spodobało.
No jak sam pan wejdzie na tą stronę internetową pogromców Bazgrołów, to tam jest jakby rozróżnienie, ci twórcy tej akcji publikują rozróżnienie, czym jest taki graficiarz profesjonalny, a czym jest taki ktoś, kto bazgroli na murach.
Taguje, prawda? Czy...
No i tutaj jest takie rozróżnienie, tak? Czym się różni jedno od drugiego? No a tutaj w Zielonej Górze jakby to wszystko zrównano z Basgrołami. I to też jest takie trochę niesprawiedliwe. Mam takie wrażenie, że ci pogromcy Basgrołów jakby no, mogliby mieć jakąś lepszą wiedzę w tym temacie, co zamalowywują, bo do mnie się ktoś zgłaszał, że zamalowywano jakieś takie bardziej udane prace, że no, to są prace, na które ktoś na przykład właściciel jakiegoś sklepu czy zapłacił po prostu, żeby na przykład wymalować reklamę jego sklepu. Mhm. Takie komercyjne prace. Albo no, po prostu ktoś ładnie mu się coś udało.
I takie rzeczy zostały zamalowane?
No, z tego, co mi opowiadano, tak. I też jeszcze lepsza sprawa, że jednemu z artystów powiedziano, że dostanie środki finansowe z miasta na twórczość swoją, jeżeli wskaże innych, którzy malują, bo władze miasta po prostu jakby chcą ten proceder malowania na murach jakby zlikwidować. Ale też nie powinno być tak, że jakieś dotacje do sztuki dla artystów na ich działalność są uzależnione od tego, czy donoszą na kolegów. To w ogóle psuje całe to środowisko, tak? Jakby się pan czuł, jakby ktoś panu powiedział, że może pan być dziennikarzem, tylko jeżeli pan donosi na kolegów. Takie coś już mieliśmy w poprzednim systemie. Mnie to obruszyło. Wysłałem taki też protest do Rady Miasta. Tak.
I pan wysłał protest...
Skargę po prostu.
W tej sprawie. W odpowiedzi na tą interpelację o Basgroły, jeden z radnych z klubu Zielona Razem, nie wiem, wysłał panu listę zakładów psychiatrycznych, do których pan powinien się udać.
No ja to potraktowałem jako jego diagnozę, bo on jest z wykształcenia, właśnie ma wykształcenie wyższe medyczne.
No ale i specjalizacji tak, nie ma chyba.
No,
w tym zakresie. Bo
nie
jest
w tym zakresie
SOR-u.
Chyba nie. I miałem takie wrażenie, że trochę tak złamał tą etykę, tak? Bo jeżeli ma do kogoś jakieś takie podejrzenie co do choroby, to się nie mówi publicznie, tak? Mógł mi to napisać do mnie na PRIF, tak? Mhm. Nie musiał rozsyłać tego wszystkim radnym i do biura rady. No i też mam takie wrażenie, że nie wiem, czy diagnoza jest prawna, bo różne osoby mi powiedziały, że powinienem coś z tym zrobić, tak? Także
no dobrze,
te osoby
zajmują się medycyną. W tej sytuacji to chyba izba lekarska powinna się zająć zachowaniem lekarza, który właśnie tak publicznie...
No właśnie nie tylko mi, żeby pan wiedział, że już wcześniej mu zawieszano konta w sieciach społecznościowych, bo też różnym osobom coś powiedział, napisał i tak patrzyłem, co w źródłach, co się z takim zachowaniem robi, no i raczej pisze, żeby ignorować, tak? Bo taka osoba często, nie wiem, czy akurat w tym przypadku, ale chce zwrócić na siebie uwagę właśnie takim niestandardowym zachowaniem, żeby uwaga się zwróciła na nią. No i chyba tak nie powinno być. Nie powinniśmy zwracać na takie zachowanie uwagi. Zresztą powiem panu, że jak tak zrobię różne takie propozycje, czy jakieś inwestycji infrastrukturalnych, czy w ogóle jakieś inwestycji, to czasem tak nie politycy, ale tacy internauci reagują, że na przykład do dzisiaj w internecie wiszą różne bluzgi pod moim adresem, kiedy proponowałem, żeby zbudować kolej na lotnisko, odbudować kolej na lotnisko we w Gdańsku. No i tą kolej odbudowano i te bluzgi pod moim adresem też dalej wiszą, tak? A kolej się okazała takim no, sukcesem.
Strzałem w dziesiątkę.
No, tam miliony ludzi tym jeżdżą rocznie.
Dobrze, to zamykamy temat radnego. Nie rozmawiamy już o tym, ale zapytam teraz o właśnie kwestie infrastrukturalne i pewne zmiany, z którymi będziemy mieli do czynienia no już za, no, miejmy nadzieję, parę miesięcy, bo jeśli prace się przeciągną, no to może trochę dłużej. Transport niskoemisyjny w Zielonej Górze. Pan wspomniał poza anteną, że studiował, także proszę przypomnieć kierunek, to...
Ja studiowałem międzynarodową ekonomikę przedsiębiorstwa, a potem się specjalizowałem w transporcie na Institute for Transport Studies w Leeds. Podjąłem tam studia doktoranckie i no, interesuję się ekonomiką transportu.
Dobrze, czy transport niskoemisyjny w Zielonej Górze się opłaci? Czy te elektryczne autobusy, a teraz mamy jeszcze, proszę pozwolić, że uzupełnię, będziemy mieli sytuację, gdzie dzieci będą jeździć za darmo autobusami, dzieci i młodzież szkolna. Czy to wszystko się w pana ocenie zbilansuje, czy to się opłaci?
W Rzeszowie, mieście podobnej wielkości, są po prostu wydzielone bus pasy. Czyli na przykład z dwóch jezdni danej ulicy po prostu dwa pasy wydzielono tylko dla komunikacji miejskiej i taksówek czy rowerów. I czegoś takiego brakuje w Zielonej Górze. Nie opłaca się jeździć tą komunikacją miejską, to trwa za długo. I no, często jest tak, że ktoś się gdzieś spieszy, to jest też nie aż tak rozległe miasto jednak tutaj w centrum tej starej Zielonej Góry, to jedzie pieszo, bo te autobusy kursują rzadko, one mają takie trasy objazdowe, że nie jeżdżą tak tą trasą najszybszą, tylko taką naokoło, żeby pozbierać pasażerów. I tak nie powinno być. To kiedyś tak robiono te systemy komunikacji miejskiej za czasów gospodarki planowej, a teraz zupełnie inaczej się to tworzy.
To jak powinno być w takim razie?
No, takim fajnym przykładem jest Frankfurt nad Odrą. To nie jest duże miasto, ono jest gdzieś dwa i pół razy mniejsze niż Zielona Góra, ale tam tych węzłów przesiadkowych, takich mniejszych, jest około 3. I idzie po prostu z każdego osiedla na każde inne z jakąś przesiadką się dostać gdzieś tak co 10, co 15, co 20 minut. A w Zielonej Górze no niestety są takie raczej bezpośrednie kursy autobusowe, tych przesiadek, trzeba kupić kolejny bilet miejski, czyli wydać 2 razy po 3 złote, jak się chcemy przesiadać. Ja tutaj przyjeżdżałem z przesiadką, czyli to jest 6 zł z kolei. No powinny być na przykład bilety czasowe, tak jak w większości miast porównywalnych, powinny być przystanki na żądanie, powinno być więcej tras autobusowych. Niech państwo zwrócą uwagę. Państwo tutaj są przy ulicy
Kukułczej.
Tutaj obok jest ulica Ogrodowa. Jak państwo chcą dojechać na przykład stąd na osiedle Pomorskie albo w stronę tego głównego centrum handlowego w mieście, tego Focus Parku, no to muszą się państwo przesiadać. Nie ma tutaj autobusów, które by jechały tą ulicą Ogrodową w stronę Focus Parku.
Ogrodową w ogóle nie ma autobusów.
No właśnie. Kiedyś raz były nocne, tak jeździły nocne, to tutaj jakby mały tą ulicą, taka objazdowa linia po mieście, taka kursująca dookoła. Ale nie ma jakby takich połączeń we wszystkich kierunkach, gdzie powinny być moim zdaniem. Na pewno dużo ludzi by jeździło z tego osiedla tutaj
miastowskiego. Dobrze, siatka połączeń to jedno, a kwestia wprowadzenia elektrycznych autobusów?
No mi się zawsze przypominają takie przykłady typu Częstochowa, gdzie jeden autobus się spalił, inne nie zadziałały. To jest nowoczesna technologia. Przez lata tego typu komunikację niskoemisyjną rozwiązywano za pomocą czy to trolejbusów, czy to tramwaji. Na przykład w Olsztynie teraz zainwestowano w tramwaje. Tutaj pod państwa płotem przebiegała komunikacja szynowa, taka przedwojenna, podmiejska.
Mamy zieloną strzałę i będziemy mieli wiadukt, będzie można pojechać w stronę Jędrzychowa.
No wie pan, ale być może większy sukces dla miasta byłby, gdyby na przykład z Focus Parku, tam jak była ta bocznica kolejowa, to żeby tam wprowadzić taką komunikację szynową, tym szynobusem na przykład do Nowej Soli, czy do Czerwieńska, czy do Sulechowa, być może to by bardziej stworzyło z Zielonej Góry aglomerację.
Centrum handlowe z centrum przesiadkowym na przykład, albo stacją taką kolejową.
No, ale też z tymi miejscowościami typu Czerwieńsk, typu te wsie pod Zieloną Górą, typu Nowa Sól. No, wie pan, Sulechów to buduje aglomerację, bo drogi już mamy i ta aglomeracja jakoś nie powstała. To transport publiczny buduje aglomerację.
A centrum przesiadkowe przy dworcu PKP?
No, wie pan co, ja nie mam jakichś wielkich oczekiwań, że to jakoś zreformuje, bo tam już to centrum przesiadkowe było. I teraz to jest tylko dobudowanie jakichś zadaszonych peronów. Po zlikwidowaniu peronów na dworcu jakieś 1,5 roku temu teraz się je odbudowuje. No, długo nie było tych peronów. No. I to jest takie też dziwne, że coś tutaj też ten most koło państwa też został zlikwidowany, nie wiem, 3-4 lata temu i teraz jest odtwarzany.
Oj, chyba więcej.
Czy Filharmonia, fontanna przed Filharmonią, to jest zlikwidowano ją i teraz jest odtwarzana. Wie pan, ja bym...
O remoncie palmiarni nie wspominając Wzgórza Winnego, bo tam w sumie odtwarzane jest to, co zostało zdjęte.
No na przykład tam były jakieś płytki na tych, teraz są płytki wymieniane na tych murkach przy palmiarni oporowych i to wszystko kosztuje, takie grube miliony, tak? Wydajemy miliony na odtwarzanie czegoś, co już było. I tutaj na przykład odtworzenie tej komunikacji szynowej tutaj pod państwa płotem to jest jakieś 550 milionów złotych, bo ktoś miał pomysł, żeby to zlikwidować i nie wiem, czy słuszny. Bo jeżeli takie coś się zlikwiduje, taką infrastrukturę, to jej odtworzenie często kosztuje setki milionów złotych, na przykład 500 milionów. I no, ktoś musi te pieniądze zapłacić, a bez takiej infrastruktury to już nie powstanie aglomeracja. Nie będziemy konkurować z Poznaniem czy Wrocławiem bez takiej infrastruktury, jaka tutaj była.
Musimy kończyć, ale bardzo dziękuję za rozmowę. Adam Fulasz, dziennikarz, publicysta.
I wydawca.
I wydawca był gościem Radia Zielona Góra. Dziękuję za rozmowę.